audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Zgodnie z zapowiedzią, witam wszystkich słuchaczy Radia Ain Karim w ten piękny październikowy wieczór. A że jest to środa, to zapraszam do wysłuchania audycji Szlachetne Zdrowie. Jak w dżinglu było, profilaktyka choroby, co zrobić, żeby nie chorować, jak poprawić swoją odporność. I o tym mówimy od środy do środy i pomiędzy środami. Jest październik. W październiku tak naprawdę podstawowym tematem przewodnim w opiece zdrowotnej jest niestety rak. 14 października to Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi. Cały październik opleciony jest różową wstążką, czyli symbolem tego najczęstszego nowotworu występującego w przeważającej większości u kobiet. 4 października, czyli wczoraj, mieliśmy Światowy Dzień Onkologii. Zatem rzeczywiście w tym październiku trudno, szczególnie w mojej audycji, nie poruszyć tematu związanego z onkologią i z różnymi typami nowotworów. Dzisiaj oczywiście na tapetę wzięłam sobie właśnie raka piersi. O tym będziemy mówić w drugiej części audycji. Natomiast na początku pierwsza część audycji, wprowadzenie. Skąd się bierze nowotwór i co to jest odporność i jak odporność pomaga nam w walce z komórkami, które mogą doprowadzić do rozwoju nowotworu w naszym organizmie. Kilka razy już podobne tematy były poruszane w tej audycji i mówiliśmy, że układ odpornościowy jest to jeden z bardziej skomplikowanych układów w naszym organizmie, a bardzo dużo odkryć związanych z funkcjonowaniem tego układu, z funkcjonowaniem bardzo już takich trudnych do ogarnięcia substancji biochemicznych pojawiło się i opracowania i te wszystkie badania teraz w ostatnich 2,5 latach, czyli w epoce powiedzmy pandemii covidowej. COVID zmusił immunologów, badaczy, biochemików, biologów molekularnych do bardzo wytężonej pracy, żeby szukać odpowiedzi na różne pytania, które pojawiły się w związku z funkcjonowaniem układu odpornościowego. Odporność najczęściej kojarzymy z ochroną przed wirusami i bakteriami, ale odporność to jest o wiele więcej. Ona odgrywa kluczową rolę między innymi w niszczeniu komórek nowotworowych. Co więc takiego się dzieje, że rzeczywiście w opiece zdrowotnej mówimy o epidemii raka? Co to jest zegar odpornościowy i co to są tak zwane punkty krytyczne w tym naszym zegarze, które odpowiadają, że tych nowotworów w pewnych momentach pojawia się zdecydowanie więcej. Mówi się, że rak nie jest tylko chorobą genów, ale jest także chorobą odporności. Powody powstania nowotworów są dwa. Po pierwsze, predyspozycja genetyczna. I tutaj mamy ograniczony wpływ na zasób genetyczny, jaki otrzymaliśmy od naszych rodziców. Drugi składnik to są z kolei czynniki środowiskowe i one są związane już ze stylem życia, na przykład palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, narażenie na czynniki między innymi też infekcyjne, otyłość. Jest wiele drobnoustrojów, o których już wiemy i są to zarówno wirusy, jak i bakterie, które sprzyjają albo wręcz powodują nowotworzenie, czyli mogą prowadzić do rozwoju raka. O tym też już wiele razy mówiliśmy, prawda? Między innymi do tych wirusów należą wirusy, które wywołują zapalenie wątroby i to jest zarówno wirus typu B, jak i C. Przypominam, że przeciwko wirusowi typu B mamy świetnie działającą szczepionkę i tutaj efekt onkologiczny po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień jest spektakularny i szczególnie widoczny w populacji dziecięcej. Wirus brodawczaka ludzkiego, HPV, czyli ten wirus, który prowadzi do rozwoju raka szyjki macicy. Tutaj też już mamy szczepionkę. Szczepionka jest dostępna na receptę dla wszystkich kobiet po ukończeniu 8 roku życia. Zgłaszacie się tylko do swojej przychodni w celu wypisania szczepionki i tutaj ta profilaktyka może być zastosowana. Zdecydowanie ryzyko oczywiście zakażenia onkogennym brodawczakiem w przypadku zaszczepienia spada. Kolejna bakteria, wirus Epsteina i Barra. Tutaj nie mamy szczepionki niestety. I z kolei, przepraszam, wirus Epsteina i Barra wywołujący chłoniaka burkita, czy też ziarnicę złośliwą, czyli nowotwory. Z kolei bakterią, która związana jest z powstawaniem nowotworu, to wiele osób już zna tą nazwę, to jest Helicobacter pyroli i to jest bakteria, która sobie siedzi spokojnie w żołądku i może wywoływać wszelkiego rodzaju stany zapalne, owrzodzenia i prowadzić do rozwoju raka. Jeśli stwierdzimy podczas badania, że taka bakteria znajduje się w żołądku, no to musi ona podlegać leczeniu. Czyli niezależnie od tego, o czym powiedziałam, kondycja układu odpornościowego i jego zdolność do rozpoznawania i zwalczania komórek nowotworowych odgrywa kluczową rolę. Nowotwór nie powstaje od razu, czyli musi być szereg zmian w komórce, które prowadzą do tego, że ta komórka się tak zmienia, że nasz organizm przestaje ją kontrolować. I te czynniki, które powodują utratę tej kontroli, to są najczęściej czynniki środowiskowe. Na przykład palenie papierosów, ale także infekcje. One powodują utrwalenie tych niekorzystnych zmian w komórce i wręcz powodują, że tych zmian jest coraz więcej. By nie dopuścić do powstania nowotworu, organizm musi wcześniej umieć znaleźć te uszkodzone komórki. Nadzór immunologiczny, onkologiczny i takim kluczowym elementem tutaj są komórki NK, natural killers, bardzo ważne, naturalni zabójcy. Działają dzień i noc, wyspecjalizowały się one w wyszukiwaniu tych zmienionych, zepsutych komórek, które mają nasz organizm okłamać i mówić, my jesteśmy całkiem fajne, wszystko się u nas, nic się u nas nie zmienia, dzielimy się prawidłowo, nie musicie się nami interesować. I te komórki wyszukują takie uszkodzone komórki, z których potem może powstać nowotwór. W miarę oczywiście wzrostu nowotworu musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli nowotwór ma na przykład w swojej strukturze, jest minimalnym guzeczkiem, prawda, znajduje się tam na przykład 100 komórek uszkodzonych, to takie komórki natural killers mają szansę to zniszczyć. Ale im większy jest guz, to oczywiście te komórki pozostają bez szans. Nie są w stanie zniszczyć już guza, który ma tam już widoczny jest, czyli na przykład 0,5 mm. Czyli bardzo ważne jest, żeby cały czas nasz organizm, nasze komórki natural killers były świetnie funkcjonujące i żeby mogły jak najszybciej wyszukiwać te uszkodzone komórki. Niestety istnieje związek między wiekiem a odpornością. Odporność zużywa się w miarę upływu lat. Mówiliśmy to też w różnych audycjach poświęconych starości, że niestety wszystkie narządy się starzeją i między innymi układ immunologiczny też podlega starzeniu. Na linii takiej odporności mamy dwa punkty krytyczne. Pierwszy punkt krytyczny to jest zaraz po narodzinach, czyli kiedy nowy człowiek zaczyna się stykać z zagrożeniami świata zewnętrznego. Wtedy jego układ immunologiczny jest kompletnie niedojrzały. Pełną dojrzałość osiąga w wieku dopiero 13-14 lat. Dlatego też ważne jest tak, żeby małe dzieci, które nie posiadają pełnej, właściwie nie posiadają żadnej możliwości walki, na przykład z bakteriami otoczkowymi, były jak najszybciej szczepione. Czyli to są te wszystkie pneumokoki, meningokoki, które podajemy odpowiednio wcześnie, żeby wspomóc niedojrzały układ immunologiczny dziecka i zapobiec rozwojowi ciężkich powikłań związanych z tymi infekcjami. W tym wszystkim pamiętać też trzeba, że wychowywanie w zbyt czystym, higienicznym środowisku pozbawia dziecko możliwości kształcenia własnego układu odpornościowego. Dlatego nie starajcie się, dzieci mają okresy rozwojowe, muszą sobie chodzić trochę po podłodze, muszą czasem coś spróbować z ziemi. Jasne, no może się zdarzyć przy tym jakaś przygoda, prawda? Natomiast to wszystko jest niezbędne do tego, żeby też dziecko zaczynało ten układ immunologiczny stymulować, żeby to wszystko szło w odpowiednim kierunku. W toku ewolucji system immunologiczny przyzwyczaił się do walki. Skoro napotyka wroga, to po prostu wszystkie siły używa do tego, żeby te komórki zniszczyć. Kontakt ze światem zewnętrznym, na przykład zwierzętami, z wodą, z kałużami, jest dziecku bardzo potrzebny. Nie tylko w celach takich dydaktycznych, ale także w tych celach, żeby pojawiały się pewne komórki w układzie immunologicznym, które będą umiały potem pewne niebezpieczeństwa sobie rozpoznać. Zegar odporności. Tak jak wszystkie inne układy, tak i tutaj niestety dochodzi do starzenia się tego układu. Wiekiem, który można uznać za granicę jego optymalnego funkcjonowania, jest to około 50 rok życia. I to jest ten drugi punkt krytyczny. U kobiet często jest on powiązany z gospodarką hormonalną, a konkretnie z okresem, w którym spada stężenie estrogenów, czyli pojawia się pewien kolejny etap w życiu kobiety, czyli menopauza. Wtedy też niestety trochę ta odporność się obniża. Wraz z upływem czasu zarówno ta odpowiedź wrodzona, jak i nabyta słabną. Skóra staje się mniej elastyczna, bardziej odwodniona, w związku z tym łatwiej jest podatna też na zakażenia. Komórki odpornościowe stają się mniej ruchliwe, tak jak cały organizm. Dlatego też u osób starszych częściej mamy te infekcje, szczególnie jeśli kontaktują się z dziećmi, prawda? To tutaj wtedy jest taka wzajemne powiązanie dziecko, senior, senior, dziecko i tak to się kręci w pewnych rodzinach, że ciągle chorują te dwie populacje wiekowe. Wiele wirusów jest niebezpieczne, a nie tylko dla najmłodszych, ale także dla seniorów. I są to szczególnie wirus grypy i wirus RSV. Wirus grypy, jesteśmy tutaj akurat w dobrej sytuacji, bo rzeczywiście mamy szczepionkę, którą powinniśmy przyjmować. To nie jest tak, że musimy, bo często mówicie tak, jak ja się zacznę szczepić, to będę się musiał szczepić co roku. To nie jest nic musimy, prawda? Można się szczepić, natomiast oczywiście dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy się szczepić przeciw grypie co rok. Co rok jest szczepionka jakby od nowa, wytwarzana dla konkretnego okresu epidemicznego. W związku z tym skład jej jest przez WHO zatwierdzany i wytwarzana jest specjalnie na dany okres infekcyjny dla Europy, inny dla krajów Ameryki Południowej, inny. Relacja odporność-rak. WHO ostrzega i mówi też o tym szeroko, że obciążenie nowotworami rośnie na całym świecie. Obserwujemy wzrost chorób immunologicznych, w tym także alergii, co oczywiście też jest związane z tym, że ten układ immunologiczny w człowieku się zmienia. Być może jest to jakiś rodzaj ewolucji i zmiany, którą będziemy mogli dopiero dostrzec za kilkadziesiąt lat. W tym momencie wiemy, że rzeczywiście tych chorób alergicznych, które są związane z układem immunologicznym, obserwujemy, szczególnie w krajach cywilizowanych, więcej. Obserwujemy też, że ogólny stan zdrowia ludzi na świecie, w tym także w Polsce, faktycznie się pogarsza. Przyczyny są różne. Ważnym czynnikiem jest starzenie się społeczeństw, wydłużanie czasu życia i im jesteśmy starsi, tym chorób niestety jest więcej. W związku z tym wydaje się, że jakby globalnie chorujemy bardziej. Druga sprawa to jest zanieczyszczenie środowiska, które niestety ciągle postępuje. I tutaj z kolei te niekorzystne warunki fizykochemiczne wpływają na nasz układ immunologiczny, o czym powiedziałam, czyli osłabiają działanie komórek natural killers, ale z drugiej strony powodują, że komórki, które nam szkodzą, jakby działają bardziej efektywnie. W związku z tym tych chorób degeneracyjnych, onkogennych jest zdecydowanie więcej. Poziom zachorowań no, wiąże się ze stanem opieki zdrowotnej, poziomem świadomości ludzi, zbyt późnym często zgłaszaniem się z pewnymi problemami do konkretnych etapów, czy do konkretnego etapu leczenia, czy diagnozowania. Także na pewno na to składają się różne przyczyny. No, też wiele razy w tej audycji przypominałam i mówiłam o polach Lalonda. I przypominam jeszcze raz, 50% stanu naszego zdrowia zależy od nas samych, nie od opieki zdrowotnej, nie od tego, że za 2 dni dostaniecie się z gorączką do lekarza, czy za 3 dni, bo to naprawdę globalnie dla waszego zdrowia nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ważne jest to, od czego zaczęłam audycję i co często tutaj mówię. Ruszaj się więcej, jedz mniej, kontroluj swoją masę ciała, jedz może nie mniej, ale bardziej świadomie. Już większość z was, jak teraz prowadzimy takie rozmowy profilaktyczne, jakby zdaje sobie sprawę z tego, że tej żywności, mięsa jest za dużo w tym pożywieniu. Ci, którzy powiedzmy mają już te właśnie 50 lat, to pamiętają, że jak byli młodsi, to mięso nie było na porządku dziennym. Też chcemy jakby teraz, żeby wrócić do tego żywienia. Mięso 2-3 razy w tygodniu to jest w zupełności wystarczające. Oczywiście zawsze to podkreślamy, mięso jest bardzo łatwo dostępnym białkiem, ale jest też niestety tłuszczem, który niekorzystnie wpływa na stan naszych naczyń. Te wszystkie zachowania, niestety, które są związane z takim trochę wygodnictwem, z łatwą dostępnością do pewnego pożywienia, do pewnych używek, powodują, że my, jakby opieka zdrowotna, WHO, systemy zdrowotne państw zdają sobie sprawę z tego, że tak naprawdę będziemy coraz więcej chorować i żeby ten proces spowolnić, potrzebujemy, żeby każdy z nas w ramach swoich możliwości zaczął się interesować stanem swojego zdrowia. Żeby to nie było wszystko zwalane, że pójdę do lekarza, to prawda, on mi tam zapisze 7 tabletek, da mi jakieś tam receptę, prawda, i to wszystko pomoże. No, efektywność jest wtedy, jeśli tych tabletek jest mniej, a mojego działania jest więcej. No i jakby tutaj w tym kierunku na pewno będziemy starać się działać. Zatem uświadamianie, że zagrożenia zdrowotne, ale tak zagrożenia zdrowotne, jak organizm z nimi walczy, musimy wszyscy wziąć za to odpowiedzialność. Ważna jest wiedza o tych relacjach, jakie są, czyli moje zachowanie wpłynie na pewno na moje zdrowie. Mniej w przypadku palenia wpłynie też na zdrowie moich bliskich, przy których na przykład palę i oni są biernymi palaczami, ale tak naprawdę większość jedzenia, które jemy, wpływa bezpośrednio na nas. Czyli zaczynamy po prostu kontrolować świadomie to wszystko, co może wpłynąć na nasz organizm. Co najgorszego robimy naszej odporności. Tej odporności wrodzonej, czyli tej takiej kształtowanej przez geny, nie możemy za bardzo usprawnić. Natomiast niestety możemy ją osłabić. Czyli ten niezdrowy tryb życia, palenie papierosów, nadmierne używanie alkoholu, nieprawidłowe jedzenie, wysoko przetworzone jedzenie, cukry proste, zbyt duża ilość solenia, to wszystko powoduje, że ta nasza odporność, te nasze siły naturalne, odpornościowe bardzo się osłabiają. A co możemy zrobić dla odporności? Powszechnie znane, nie zawsze stosowane, no to oczywiście zdrowe odżywianie. Kasze, warzywa, owoce, ryby, nie wymieniłam tutaj mięsa, ono znajduje się naprawdę na ostatnim miejscu. Myśleć o tym, że to białko dostarczane z mięsa zawsze idzie w parze z tłuszczem, dlatego im mniej tego jemy, tym lepiej. Nasze mózgi już są tak rozwinięte, że my tutaj nie potrzebujemy się stymulować pokarmem mięsnym codziennie, żeby mózg nam urósł do jakichś tam niewyobrażalnych wielkości. W naszej szerokości geograficznej, w sezonie jesienno-zimowym, mamy za mało witaminy D, o czym mówiłam w poprzedniej audycji i o jej suplementacji. Zatem tak naprawdę wszyscy od miesiąca września suplementują witaminę D3, czyli jest to jedyna właściwie witamina, która powinna być stosowana szeroko w populacji.
Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogada, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają kratki, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomnij, dokąd ma lecieć, i wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. Nas też czasami nosi po ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę, i wtedy w nas się zapala wieczny bieszczadzki ogień. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzskie, skrzydłem cię, już jesteś ich bratem.
No, stare dobre małżeństwo. I październik kojarzy się wszystko z wędrowaniem. Październik jest piękny nie tylko w Bieszczadach. U nas też można spokojnie, codziennie wykonać te 7 kilometrów w przepięknym jesiennym lesie. Zatem wiecie, że aktywność fizyczna, minimalnie 30 minut wysiłku umiarkowanego w każdym dniu, zapewni wam długie i spokojne życie w zdrowiu. Październik nie jest tylko miesiącem dla wędrowców, ale jak mówiłam na początku, październik jest też miesiącem, w którym bardzo często przewija się temat nowotworu, onkologii. Jest to miesiąc opleciony różową wstążką i jest to miesiąc, w którym zachęcamy właściwie w każdym miesiącu, ale w październiku szczególnie kobiety do badania profilaktycznego, czyli mammografii. Październik miesiącem świadomości raka piersi został ustanowiony w 1985 roku. Od 2008 roku, 15 października, na początku powiedziałam 14, przepraszam, października i w tym dniu obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Symbolem walki z tym nowotworem jest różowa wstążka. Różowa wstążka została po raz pierwszy zaprezentowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Raka Piersi w 1990 roku podczas biegu po zdrowie. Rozdane zostały różowe czapki z daszkami, a później każda uczestniczka otrzymała już taką różową wstążkę od organizatorów biegu. No i tak to się rozprzestrzeniło po całym świecie. Powstała organizacja Międzynarodowa Różowa Wstążka, której celem jest stowarzyszenie wzajemnie wspierającej się wspólnoty, obsługa, dostarczanie informacji specjalistom i pacjentom na temat akcji dotyczących raka piersi. W Polsce oczywiście działa wiele takich różnych stowarzyszeń. Jedno z najstarszych to jest działające w Krakowie Stowarzyszenie Amazonki i te panie rzeczywiście na przykład mogą spokojnie zorganizować, bardzo są chętnie uczestniczą w takich eventach, jeśli nasze panie z kół gospodyń wiejskich, które tutaj bardzo aktywnie działają na terenie, chciałyby na przykład zorganizować szkolenie z samobadania, czy też pogadanki, to te panie są bardzo chętne do udzielenia takich, czy do spotkania się z innymi kobietami. Robią to bez najmniejszego problemu, chętnie też dojeżdżają, mimo że niektóre są naprawdę już, można powiedzieć, takimi seniorkami. Najstarsza, z którą rozmawiałam, to już jest pani, która miała wykryty nowotwór ponad 30 lat temu. Rak piersi jest to choroba cywilizacyjna. Już od 2020 roku jest najczęstszym nowotworem wykrywanym na świecie i każda kobieta ma 12% ryzyka, że zachoruje na raka piersi. Oznacza to, że 1 na 8 kobiet w którymś momencie życia zachoruje na ten nowotwór. Niesamowicie częsta choroba. Największą przeszkodą w walce z rakiem piersi jest jego późna wykrywalność. Ten rodzaj nowotworu wciąż pozostaje chorobą tabu, o której nie chcemy, nie umiemy rozmawiać. Wiele kobiet bagatelizuje problem i wydają się nie być świadome faktu, że ta profilaktyka może uratować im życie. Dzisiaj odbyłam rozmowę z 53-letnią kobietą, ponieważ jak wiecie, my mamy w systemie naszym komputerowym powiadomienie o badaniach profilaktycznych, które są wykonywane w ramach systemu NFZ. Tam między innymi znajduje się mammografia, cytologia, kolonoskopia, no i badania kardiologiczne. I rzeczywiście mamy wprowadzone do każdej kobiety, która powinna mieć wykonaną mammografię, informację, że ta mammografia jest niewykonana. No i pani obawia się, prawda, że ma jakiś nowotwór, bo tam w ostatnim okresie zeszczuplała. No i ja pytam, czy pani wykonała już mammografię. 53-letnia kobieta powinna już być po drugiej mammografii. Nie, sama się badam. Drogie panie, niestety nie jest to wystarczające. Samo badanie, tak naprawdę wiemy, jest bardzo ważne. Czyli to, że tam co miesiąc się badacie, jest niesamowicie ważne, natomiast nie jest badaniem profilaktycznym. Badaniem profilaktycznym jest mammografia. I wykonujemy ją u kobiet, które nie miały w rodzinie wcześniej raka piersi od 50 roku życia do 69 roku życia, co 2 lata bez żadnego skierowania i zaproszenia lekarza. I w waszym interesie leży, żeby to badanie robić. Nie w interesie lekarza, ale w waszym i waszej rodziny, waszych mężów, żeby zapytali: żono, zrobiłaś mammografię? Niech padną te pytania, to są niesamowicie ważne rzeczy. Leczenie raka wykrytego we wczesnym stadium to jest rok, półtorej maksymalnie. Leczenie raka zaawansowanego to jest 10 lat. Chemia, operacja, mimo tego, że teraz stosujemy niesamowicie skuteczne metody, to leczenie, no niestety, im bardziej zaawansowany rak, tym bardziej wyniszcza organizm. Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiety w Polsce. Warunkiem wyleczenia jest wczesne wykrycie, dlatego ta profilaktyka jest bardzo ważna. zastanów się, czy jesteś w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na raka piersi. Wtedy musisz to badanie zrobić wcześniej. Płeć. Oczywiście płeć, tak jak powiedzmy w kardiologii mężczyźni są trochę pod obszczałem, to tutaj w przypadku raka piersi kobiety. Rak piersi w populacji mężczyzn to jest zaledwie 1% wszystkich zachorowań na ten nowotwór, czyli 99% raków piersi występuje u kobiet. Wiek. Wiek kobiety od 50 roku życia. To tutaj jakby nie ma kompletnie żadnego znaczenia wasze przekonanie, że nic mi się nie dzieje, że robię samo badanie, po prostu robicie tą mamografię. Obciążenie genetyczne, czyli zwiększone ryzyko wystąpienia raka piersi, związane jest z występowaniem mutacji w genach BRCA1, BRCA2, które występują u 3-5 kobiet, czyli jeśli w twojej rodzinie, u mamy, u siostry, u babci wystąpił rak piersi, nie miałaś tego badania genetycznego, albo one wtedy nie miały, ponieważ tak naprawdę te badania robimy od niedawna, no to zrób mamografię wcześniej. Natomiast jeśli wiesz, że rzeczywiście w rodzinie był ten gen, no to badania też robimy wcześniej. Czynniki hormonalne. Wieloletnie stosowanie hormonalnej terapii zastępczej w przebiegu menopauzy niestety jest też czynnikiem ryzyka wystąpienia raka piersi, dlatego kobiety, które stosują tak zwany HTZ, podlegają oczywiście temu badaniu podobnie jak pozostałe, oprócz tego mają standardowe badania ginekologiczne. Pozostałe czynniki ryzyka, nadwaga i otyłość, mała aktywność fizyczna, regularne spożywanie alkoholu, palenie papierosów, spożywanie bogatych w tłuszcze nasycone pokarmów. Czyli tak naprawdę większość niestety osób, w tym wypadku kobiet, bo mówimy o raku piersi, do któregoś z tych czynników ryzyka może się dopisać. Zatem przypominam, jeśli masz 50 lat, powinnaś wykonać swoją pierwszą mamografię, wykonuj ją co 2 lata, aż do 69 roku życia. Ryzyko zgonu z powodu raka piersi jest niższe u kobiet, które wykonują regularnie mamografię, bo rak jest wykryty wcześniej. Jeśli jesteś w grupie zwiększonego ryzyka, badania profilaktyczne rozpoczynamy od 40 roku życia i tutaj zawsze badaniem uzupełniającym jest USG albo nawet często badaniem wczesnym. Wcześniejszym jest USG, a dopiero potem, w zależności od zalecenia lekarza, robimy mamografię. Samo badanie piersi jest świetne. Jest jednoznacznie rekomendowane przez wszystkie towarzystwa naukowe. Powinno się je wykonywać od 25 roku życia, ale nie jest badaniem profilaktycznym. Służy nam po to, żeby było to naszym nawykiem i rzeczywiście, żebyśmy znały dokładnie, co się w naszych piersiach dzieje. Co profilaktyka może zmienić? Badań profilaktycznych unikamy z różnych powodów. Nie tylko mamografii, ale tutaj jakiś... Powiedziałabym, że nawet w tej chwili większy problem jest z namówieniem pań na mamografię niż z wykonaniem kolonoskopii. Nie wiem, z czego to wynika. Czujemy oczywiście obawę, strach, nie chcemy, żeby coś tam wykryć w tych piersiach, ale to, co już jest w tych piersiach, to po prostu jest. Czyli badanie jakby tego nie zmienia. Badanie pozwala nam odpowiednio się odnieść do tego, co tam ewentualnie znajdziemy, bądź nas uspokoić, jeśli nic nie będzie w tych piersiach. Często mnie to nie dotyczy, nie mam czasu, nic mi się nie dzieje, zatem po prostu nie będę robić tego badania, może zrobię za 3 lata, może zrobię za 5 lat. No, badanie profilaktyczne nie jest skierowane do osób, u których się coś dzieje. Czyli jeśli przychodzi pani i ma już tam wyczuwalny guzek, coś się dzieje w brodawce, jest jakiś nieprawidłowy wyciek, to tak naprawdę mamografia nie jest już badaniem profilaktycznym, tylko jest badaniem diagnostycznym. Profilaktyka, jak wiele razy podkreślałam, wykonujemy u osób, które teoretycznie są zdrowe, czyli nie mają żadnych objawów związanych z narządem, w kierunku którego badanie jest skierowane. Co do mamografii, to możecie ją pani wykonać bezpłatnie w punktach, które są oczywiście tam na stronie NFZ-u wykazane. W naszym rejonie to jest Centrum Medyczne CERTUS, czyli tak zwana telefonika w Myślenicach. Nasza przychodnia współpracuje z kliniką i tutaj nie ma żadnego problemu z wykonywaniem tych badań. Zgłaszacie się mamografia nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania. Po prostu idziecie na to badanie, jest wykonywane, czekacie spokojnie na wynik. Badania oczywiście muszą być opisywane w tym programie przez bardzo wyspecjalizowanych radiologów, wymagają odpowiedniego sprzętu. Zatem to nie jest też tak, że po prostu punkty, które wygrały konkurs, mogą sobie robić w dowolny sposób to badanie. A propos mamografii, mamy jeszcze dwa miejsca na 17 października dla naszych pacjentek, które nie są w stanie, czy nie mają jakiegoś transportu, proszę się kontaktować z panią Ewą. Raz w miesiącu zawsze organizowany jest transport z naszej przychodni z Krzczonowa dla pań, które właśnie nie mają tego transportu na badanie mamograficzne na klinikę na Jakubowskiego 2. Bus przyjeżdża, zabiera panie, potem wykonywane jest badanie, no i się wracacie na miejsce do Krzczonowa. Zatem, tak jak mówię, na 17 mamy jeszcze dwa miejsca. Jeśli są panie, które nie będą mogły same dojechać, nie ma problemu, proszę się kontaktować z panią Ewą.
Ciao.
Tygodniu rzeczywiście widzimy już taką sytuację, że coraz mniej jest osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, czyli mniej mamy tych testów dodatnich. Nie wychodzą też dodatnie testy na grypę, kilka było wykonanych, zatem krąży gdzieś wśród nas jakiś inny typ wirusa. Na pewno jest to wirus, ponieważ CRP, które wykonujemy, jest niskie. Rzeczywiście z takimi objawami różnymi, też często biegunkowo-gastrycznymi. Różnie to wygląda z gorączką. Podstawowym takim tutaj elementem leczniczym jednak jest nawodnienie i proszę tego przypilnować sobie, że jeśli niezależnie od tego, czy ta biegunka, czy ta, przepraszam, infekcja będzie przebiegała z tymi objawami takimi gastrycznymi, wymioty i biegunka, to nawet przy tych objawach z górnych dróg oddechowych proszę pilnować tego nawodnienia, bo tutaj te deficyty nawodnienia podczas, kiedy was badamy, są widoczne i naprawdę część objawów, które prezentujecie, są wynikiem tego, że nieprawidłowo się nawadniacie. Dobrze jest tutaj zastosować jednak jakieś elektrolity, nie tylko nawadniać się wodą i herbatą, bo taki roztwór hipertoniczny trochę lepiej po prostu powoduje, że lepiej się nawadniamy, szczególnie jeśli pojawiają się dodatkowo tutaj poty, no to jednak to nawodnienie elektrolitowe jest konieczne. Oczywiście chorują wszyscy, szczepieni, nieszczepieni, my w przychodni jakoś się trzymamy. Powiem może dlaczego za chwilę. Natomiast oczywiście przypominam, że w przychodni, w szpitalu obowiązują maseczki. Aktualne rozporządzenie przedłużyło ten obowiązek do 31 października, zatem proszę w ogóle nawet nie myśleć o wchodzeniu do przychodni bez maseczki założonej prawidłowo na nos i usta. Niezależnie od tego, co powiedziałam, że trochę mniej jest tych COVID-ów, to tak naprawdę mniej więcej połowa ludzi w poczekalni jest zainfekowana. Zatem maseczki chronią także przed tymi innymi infekcjami. Odporność na koronawirusy nabyta, czy też poszczepienna, czy też przechorowanie z czasem słabnie. Dotyczy to także innych wirusów z tej rodziny, nie tylko tego naszego nieszczęsnego COVID-2. Z 4 koronawirusów przeziębieniowych odporność zyskana po infekcji utrzymuje się przez rok maksymalnie, u niektórych osób przez 2 lata. Potem dochodzi do ponownego zakażenia. Po prostu koronawirusy nie są to te wirusy, wobec których budujemy trwałą odporność. Dodatkowo pamiętajmy, że ten wirus niestety stale się zmienia. Kolejne mutacje mogą umykać naszemu układowi odpornościowemu. Zatem szczepić się, nie szczepić. Oczywiście każdy może robić, co chce. Natomiast absolutnie osoby szczepione tą infekcję przechodzą zdecydowanie lepiej. To jest w ogóle bardzo spektakularne, szczególnie wśród seniorów. Bo rzeczywiście ta populacja naszych obywateli, powiedzmy, wyszczepiona była w tych 70-80% i tutaj ta różnica jest dramatycznie widoczna pomiędzy tymi, którzy się zaszczepili i tymi, którzy się nie zaszczepili. Też jest to wynik tego, że ten układ immunologiczny został już jakby przetrenowany do walki z tym wirusem. Pytacie teraz tak, zachorowałem, kiedy się szczepić, kiedy nie szczepić. Wydaje się tak, w tej chwili najrozsądniejszy taki pogląd, który zresztą tutaj cytuję za panią profesor Szuster-Ciesielską i zresztą to wydaje się logiczne, że jeśli minęło 5 do 6 miesięcy, możesz przyjąć dawkę przypominającą w tym przedziale czasowym, tym bardziej, że gdzieś tam z tyłu głowy wiemy, że ten wirus tak mutuje, że mniej więcej co pół roku roku, pół roku do 8 miesięcy mamy troszkę inną mutację, czyli trzeba podstymulować ten układ immunologiczny, żeby on po prostu wcześniej reagował na tego wirusa. Wszyscy czekamy na szczepionkę donosową, która jakby spowoduje, że ta odpowiedź pojawi się zdecydowanie wcześniej i nie będzie też jakby ryzyka transmisji u osób bezobjawowych, bo w nosie będzie już nam działać szczepionka. No ale o czym chciałam powiedzieć, że dlaczego być może my się trzymamy tak w przychodni dobrze, że pojawiło się świetne badanie i tutaj badanie było prowadzone w Polsce, między innymi w Polsce, porównywano odporność czy odpowiedź immunologiczną osób, które chorowały na COVID bądź były szczepione i porównywano dwie grupy. Grupę osób, które dodatkowo oprócz przechorowania czy szczepienia były szczepione przeciwko grypie i osób, które miały kontakt z wirusem SARS-CoV-2 albo ze szczepieniem i nie były szczepione przeciw grypie. I co się okazało, że osoby, które zaszczepiły się przeciw grypie i przeciw COVID-19 bądź były chore, zdecydowanie lepiej i dłużej wytwarzają odporność przeciwko COVID-19. Zatem nie tylko zachęcam do przyjmowania dawki przypominającej. Większość z was pierwszą dawkę przypominającą przeciw COVID przyjęła w styczniu bądź niektórzy nawet w grudniu 2021 bądź w styczniu 2022, czyli mija już w tej chwili 10 miesięcy od tamtej sytuacji, zatem doszczepiajcie się tym boosterem, ale przypominam także o szczepieniu przeciw grypie. Bardzo ważna szczepionka. Czasem, szczególnie u młodszych osób, wystarczy jedna grypa i jest to już kandydat do przeszczepu serca. Nigdy nie wiemy, która to będzie grypa i czy ona się nam w życiu przytrafi. Szczepionka bardzo bezpieczna, łatwo dostępna w tej chwili, aczkolwiek jest na receptę, ale wystarczy wykonać telefon do przychodni. Każdy w zależności od tam zaleceń refundacyjnych otrzymuje odpowiednią receptę. Szczepić się można też w wybranych aptekach. U nas to bodajże... Oczywiście każda przychodnia szczepi, no to wiadomo, natomiast w aptekach te, które szczepią przeciw COVID-19, czyli w Myślenicach apteka Ziko szczepi, no to tam też można dokonać od razu, jak się ma receptę, szczepienia przeciw grypie. Oczywiście te pozostałe jakby szczepienia, które chcecie wykonać, tutaj nie ma jakby problemu. Od 10 października wracamy do Skomielnej, czyli najbliższego poniedziałku. Rejestracja normalnie, z tym, że wraca z powrotem numer 12 373 22 26. Pozostałe komórki i numery i adresy mailowe pozostają bez zmian. I przypominam jeszcze, że dla dwóch pań zainteresowanych dojazdem na profilaktyczne badanie do naszego szpitala uniwersyteckiego. Mamy dwa miejsca wolne na 17 października. No i tutaj też się kontaktujecie z przychodnią, najlepiej z panią Ewą, no ale to niezależnie do kogo się dodzwonicie, to tam zostaniecie przekierowani. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Na zakończenie krótkie podsumowanie. Zawsze tak staram się robić też z pacjentami. No i podsumowanie audycji może być tylko jedno. Jest październik, miesiąc różowej wstążki i zachęcam, że każda pani, która ma zaległą mamografię, czyli ma pomiędzy 50 a 69 rokiem życia i w ostatnich 2 latach nie wykonywała tego badania, żeby w tym miesiącu zrobiła sobie najlepszy prezent i wykonała to badanie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Porannej kawy, zaspany łyk w pośpiechu.